Kłaniam się Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Poranna rozmowa Radia Poznań. Dziś zadzwoniliśmy do posła Kukiz 15 Błażeja Pardy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I to nie jest przypadkowy telefon. W tym tygodniu trwa maraton w Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT, a pan jest jedynym parlamentarzystą z Wielkopolski, który zasiada w owej komisji. Ciekawe przesłuchania, ciekawi goście, ciekawe zeznania, panie pośle, w tym tygodniu.
Zdecydowanie i na pewno bardzo długie zeznania. W tym tygodniu to już tak naprawdę 3 posiedzenia, a 2 już za nami i to takie 10-godzinne tak naprawdę.
Mhm. Które z tych zeznań wywarło na panu największe wrażenie? Były szef CBA Paweł Wojtunik, czy były dyrektor Departamentu VAT-u w Ministerstwie Finansów Tomasz Tratkiewicz?
Czy powiem szczerze, że dosyć podobne wrażenie miałem, bo wszystko po tych godzinach sprowadza się do jednego takiego prostego wniosku, że tak naprawdę każdy w jakiś sposób powinien zajmować się tutaj tą luką VAT-owską, analizować czy łapać przestępców, a zawsze to był temat taki spychany trochę na drugi plan, poboczny, nie najważniejszy. Więc takie mam trochę mieszane uczucia do tych dwóch przesłuchanych osób, na ile one tak naprawdę miały świadomość, a na ile no, nie chciały mieć tej świadomości, że taki proceder miał miejsce, na ile nie interesowały się tym, bo twierdziły, że to nie jest ich zadanie. Taka najczęściej odpowiedź, taki wniosek możemy wyciągnąć, że to zadanie było kogoś innego i problem w tym, że tak każdy mówi.
Tak, to jest oczywiste, natomiast ja zwracam uwagę przede wszystkim na to, że to były organy państwa. Nie rozumiem jednej rzeczy. Jeśli były wysoki urzędnik Ministerstwa Finansów mówi, że luka dotycząca VAT-u została odkryta dopiero w 2014 roku, to ja pytam, co w takim razie robiło wcześniej państwo przez te wszystkie lata?
To znaczy, no to też dziwne, bo przecież wiele raportów było wcześniejszych. Nawet sam pan dyrektor stwierdził, że inna metodologia została zastosowana w 2010 roku do liczenia i przyznał, że luki VAT-owskie w wielu krajach to już od 10, 15 czy 20 lat istnieją, więc to nie było nic nowego, coś, co miałoby zaskoczyć nasze władze, a o dziwo, no zaskoczyło.
Pytanie, jaki był klimat polityczny, bo po raz kolejny w polityce pojawia się słowo klimat. Kiedyś była mowa o tym, sorry, taki mamy klimat, a tutaj z maila, którego przesłuchiwany Tomasz Tratkiewicz miał napisać, wynika, że nie było klimatu do zmian dotyczących uszczelnienia podatku VAT.
No to takie przykre, bo było widać, że przesłuchiwany, no przynajmniej wyrażał taką wolę do wielu różnych zmian, a nie było na nie klimatu. Nawet przyznał, że no najlepiej byłoby tak naprawdę wprowadzić jednolitą stawkę czy uproszczeń wiele dla przedsiębiorców, ale nie było tego klimatu, żeby to zrobić. Oni, przynajmniej ja tego tak zrozumiałem, starali się i wielokrotnie informowali przełożonych, że warto pewne rozwiązania wprowadzić. Ale nie zostały one wprowadzone. No i problem w tym, że tak naprawdę nie wiadomo przez kogo nie zostały wprowadzone, no bo to wszystko gdzieś się rozmywa w pewnym momencie, że tak naprawdę nie ma tego odpowiedzialnego, który w pewnym momencie powiedział stop, nie robimy tego albo nie chcemy. Nikt też nie chce wskazać konkretnie odpowiedzialnej osoby za to. Nie wiem, czy to jest kwestia obawy, czy po prostu ten temat to rzeczywiście był drugoplanowy. Myślę, że w tamtym czasie też tak w Ministerstwie Finansów dosyć mocno był taki mit tego kryzysu i że wszystkie problemy związane ze słabym wpływem VAT-u wynikają z problemu kryzysu i to jakby było taka prosta, szybka odpowiedź, gdzie potem już się długo nikt nie zastanawiał na tym, no tak, jest kryzys i przez te całe 8 lat praktycznie to kryzys i to była wystarczająca odpowiedź i potem nikt już zbyt bardzo się tym nie interesował.
Panie pośle, to ja pójdę śladem pańskich pytań, które pan zadawał w tym tygodniu na komisji śledczej. Między innymi chodziło o to, czy kwestia ewentualnego wpływu czynników zewnętrznych na pisanie czy zmian w prawie dotyczących właśnie uszczelnień w VAT-cie, sposobu ściągalności VAT-u. Pan o to pytał także.
Tak.
Aha. Tutaj pojawiają się zeznania ubiegłoroczne byłej wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch, która mówiła, że byli tacy zewnętrzni super pracownicy na etatach doradców społecznych w Ministerstwie Finansów, którzy mogli mieć wpływ na takie ustawy.
No tak, zgadza się. No był doradca społeczny pani Heider, która kiedyś pracowała w dużej firmie konsultingowej, dotycząco zajmowała się podatkami, była, jak to pan minister Wincent Rostowski przyznał, że to była taka ikona, taka legenda podatkowa, więc też zawsze mu towarzyszyła. Potem z wielu pism okazuje się, że to ona miała decydujące zdanie albo jej propozycje na końcu zostały przyjmowane, co też jest bardzo zastanawiające, że tak naprawdę ktoś, kto kieruje potencjalnie fundacją nadal, bo nadal jest z tego co wiem prezesem fundacji taką samą nazwą jak firma doradcza, zajmuje się oczywiście bardzo ważnymi celami ta fundacja, chociaż nie dysponuje dużymi pieniędzmi, bo to chodzi o pomoc dzieciom, to mimo wszystko to budzi pewne wątpliwości co do powiązań i samych intencji. Dlatego też w styczniu też pani Kajder będzie przesłuchiwana przez to.
No był także przesłuchiwany były szef CBA Paweł Wojtunik. No i tu też nie ma pocieszających wniosków. CBA niewiele zrobiło w kwestii dotyczącej uszczelniania ściągalności podatku od towarów i usług, chociaż miało to wpisane w swoje cele ustawowe w latach 2000.
No tutaj pozwolę sobie panu przerwać właśnie, bo to takie dziwne, bo panu szefowi CBA wydawało, że nie do końca mieli to w obowiązkach, że to w zasadzie była rola kogoś innego.
To co, to nie czytali ustawy, w której jest wpisana także kwestia walki z przestępczością dotyczącą spraw gospodarczych, podatkowych, finansowych?
No i to jest właśnie, to było trochę rzeczywiście takie zastanawiające i może trochę szokujące tak naprawdę dla nas, że ten temat, on był oczywiście podejmowany, ale zawsze jako gdzieś tam wątek poboczny, dużo mniej istotny, ale oczywiście w jakiś sposób był też dotykany, ale nie jako coś głównego, jako coś najważniejszego.
No, dość powiedzieć, że w latach 2008-2015 z tych danych, którymi dysponujemy, CBA przeprowadziło zaledwie 9 spraw związanych z wyłudzaniem podatku VAT. Przez 7 lat 9 spraw.
Tak, to jest rzeczywiście strasznie mało, ale to chyba wynika rzeczywiście z tego, że albo ktoś wprowadził ich w błąd, albo nie wiem, czy to kwestia ekspertów, czy prawników, czy po prostu taka jakaś błoga nieświadomość, że to nie był temat, którym się powinni zajmować, więc się nie zajmowali. No chyba, że to była jeszcze jakaś decyzja polityczna, ale o tym oczywiście tego możemy się nie dowiedzieć tak naprawdę na końcu.
No więc właśnie jest pytanie, czy dowiemy się w ogóle, jak wygląda ta odpowiedzialność. Z tego, co pan mówi, to się bardzo rozmywa wszystko.
Tak, to można takie odnieść trochę dziwne wrażenie, bo poprzedni przesłuchiwani wiceministrowie w Ministerstwie Finansów stwierdzili, że było wszystko bardzo dobrze ułożone, każdy miał swoją wąską działkę i zajmował się tylko tą działką. Tak mówili ministrowie kierujący innymi departamentami. Te departamenty nie dotykały tak naprawdę podatku VAT i to była ich jakby tutaj obrona.
A jest możliwe, że to nie były celowe działania, tylko po prostu zaniedbania ze strony różnych organów państwa? Pańska teoria.
To znaczy możliwe jest jak najbardziej wszystko. Na tym etapie trudno wykluczać jakikolwiek wątek. Prawda jest taka, że wyłudzenia i grupy zorganizowane przestępcze funkcjonowały. To jakby nadal funkcjonują, starają się przerzucać z jednego kraju do drugiego. Ja widzę też tutaj taki problem strukturalny i systemowy, że Ministerstwo Finansów, z tego co wiemy, nie miało też odpowiedzialnej osoby, która by jakby koordynowała to, jak zmienia się prawo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Bo jeżeli w jakimś kraju następuje uszczelnienie, to wiadomo, że przestępcy będą przenosić się do tych miejsc, gdzie będzie łatwiej.
A u nas było łatwiej.
I tak też się działo. I tak też się działo. Jeżeli u nas te przepisy się nie pojawiały, to niestety potem tutaj handel elektroniką, czy prędzej złomem, taki fikcyjny się pojawił. I to trochę takie przykre rzeczywiście, że nie zareagowano w odpowiednim czasie, tylko to zawsze było gdzieś o kilka lat za późne działanie.
Panie pośle, dołączył pan stosunkowo najpóźniej do składu komisji, zastąpił pan Marka Jakubiaka. Czy na tyle wgłębił się pan w tę materię, że jest pan przekonany, że ta sprawa może jednak zostać wyjaśniona?
To znaczy, ja mam nadzieję, że uda się ją wyjaśnić. Tutaj powiem szczerze, że problemem będzie zapewne czas. Kadencja, z tego co wiemy, będzie trwała do października. To jest dosyć mało czasu.
Bardzo mało czasu.
A powiem szczerze, że stron dokumentów różnego rodzaju od Ministerstwa Finansów i wszystkich instytucji, które są dostępne dla komisji, to może być nawet około miliona. A przynajmniej setki tysięcy.
Nie do przerobienia, to od razu mówię.
Więc dlatego też mam pewne obawy, na ile uda się to wszystko oczywiście dobrze dla dobra sprawy każdy wątek badać. Mam nadzieję, że przynajmniej uda się ustalić tych najbardziej odpowiedzialnych za pewne zaniechania albo za działania nie w tym kierunku. naprawdę.
Panie pośle, to co? Dzisiaj kolejny dzień przesłuchań przed komisją śledczą. Maraton trwa.
Tak, zgadza się. I tak naprawdę teraz kolejne tygodnie będą w ten sposób wyglądały, że praktycznie w każdym tygodniu to będą 3 albo nawet 4 osoby przesłuchiwane i to takie dosyć istotne dla sprawy.
Życzę zatem dobrego wzroku przy czytaniu tych setek tysięcy stron. Poseł Kukiz 15.
Dziękuję, przyda się na pewno.
Błażej Parda, dobrego dnia.
Dziękuję, dobrego dnia.